Premier niezadowolony z wyjaśnień minister funduszy w sprawie afery KPO. Wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie kierowała autem pod wpływem narkotyków. Śledztwo w tej sprawie zostało przekazane do prokuratury krajowej. W sąsiedztwie dawnego cmentarza żydowskiego w Łodzi podczas prac remontowych odkryto zapomniany kanał. Premier Donald Tusk nie jest w pełni zadowolony z wyjaśnień minister funduszy w sprawie afery KPO. Szef rządu, zapytany, czy przekonują go tłumaczenia Katarzyny Pełczyńskiej na Łęczy, stwierdził, że potrzebuje pilnie jednoznacznej informacji. Co trzeba zrobić, by unijne środki nie były tak łatwo dostępne dla tych, którzy kombinują?
Ja bym chciał, żeby minister nadzorujący fundusze europejskie, żeby był niezwykle czujny w takich sprawach. Moim zdaniem rolą ministra jest nie kontrola post factum, nie nasyłanie prokuratury, tylko taki nadzór codzienny i ewentualnie szybkie i pilne zmiany, żeby środki europejskie nie trafiały właśnie w taki czasami bardzo ekstrawagancki sposób, miejsca, które budzą czasami oburzenie, czasami śmiech, ale taki śmiech przez łzy.
O komentarz premiera zapytamy dziś samą Katarzynę Pełczyńską na Łęcz. Minister funduszy i polityki regionalnej będzie gościem porannej rozmowy w RMF FM tuż po faktach o godzinie 8. To bardzo dobry sygnał, że w końcu Donald Trump rozmawia z europejskimi partnerami o piątkowym szczycie na Alasce. Tak mówi w rozmowie z RMF FM Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce.
To jest dla nas dobra informacja, że to jednak nie odbywa się ponad głowami Europejczyków.
Nareszcie. Późno, ale tym razem nie za późno. I cieszę, że Polacy są w tej grupie. Polacy, Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, Włosi i Unia Europejska. To właściwa grupa konsultacyjna. I prezydent Finlandii, no Stubb to bardzo dobrze zna Trumpa i ja go znam. To bardzo zdolny człowiek. Jest dobrze orientowany wobec Rosji.
Cała rozmowa korespondenta RMF FM Pawła Żuchowskiego jest na rmf24.pl.
To są fakty w RMF FM.
Nie tylko kierowała samochodem pod wpływem narkotyków, ale także miała je przy sobie. W faktach wracamy do głośnej sprawy wiceprezes Sądu Okręgowego w Szczecinie. Sędzia 2 tygodnie temu została zatrzymana przez policję. No, szczegóły w tej sprawie ma reporterka RMF FM Aneta Łuczkowska.
Śledztwo dotyczące znanej w Szczecinie sędzi zostało przekazane do prokuratury krajowej. Równo 2 tygodnie temu sędzia została zatrzymana przez policję, gdy prowadziła samochód. Jak dowiedziałam się nieoficjalnie, kobieta feralnego dnia była pod wpływem kokainy i właśnie ten narkotyk przy niej znaleziono. Na razie w sprawie toczy się postępowanie dowodowe. Prokuratura Krajowa jeszcze nie złożyła do Izby Odpowiedzialności Zawodowej wniosku o pozbawienie kobiety immunitetu sędziowskiego, a to konieczny krok, aby pociągnąć dowolnego sędziego do odpowiedzialności karnej. Wiceprezes sądu została natomiast do końca sierpnia odsunięta od pełnienia obowiązków sędziego. O jej dalszych losach zawodowych zdecyduje sąd dyscyplinarny.
A teraz w faktach ze Szczecina przenosimy się do Łodzi, gdzie podczas prac remontowych odnaleziono zapomniany kanał. Natknęli się na niego przy ulicy Zachodniej pracownicy zakładu wodociągów i kanalizacji. To odkrycie rzuca nowe światło na mapę rzek i rzeczułek w mieście, podkreślał Miłosz Wika z łódzkich wodociągów.
Był to betonowy kanał, który budowany został w śladzie dawnej rzeki. Tak się składa, że Łódź, miasto Łódź, mogła mieć inną nazwę. Łódź mogła się nazywać Ostroga, mianowicie w 1414 roku podjęto próbę lokacji miasta Ostroga nad rzeczką Ostrogą. No i teraz wszyscy szukali przez lata, gdzie ta rzeczka Ostroga była, gdzie ona płynęła. W naszych mapach archiwalnych udało się znaleźć kanał zbudowany w śladzie tej rzeczki. I właśnie myśmy znaleźli teraz ten betonowy kanał. Niektórzy tutaj przewodnicy turystyczni w Łodzi opowiadają, że rzeczka Łódka nazywała się kiedyś Ostroga. No okazuje się, że Ostroga to był dopływ Łódki, nad którym najpewniej próbowano lokować miasto kilka lat wcześniej od lokacji miasta Łodzi.
Odkryty kanał w Łodzi przebiegał w sąsiedztwie dawnego cmentarza żydowskiego i przez lata pozostawał zapomniany.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Ustawa o obniżce cen prądu jest pułapką zastawioną na prezydenta. Tak komentował na antenie RMF FM Mariusz Błaszczak. Proponowane przez rząd zmiany w przepisach dotyczą liberalizowania zasad inwestycji w wiatraki na lądzie, ale także i mrożą ceny prądu. Piotr Salak w trakcie rozmowy pytał posła PiS-u również o pomysł zmiany konstytucji zaproponowany przez prezydenta Karola Nawrockiego.
Ten pomysł zgłoszony przez Karola Nawrockiego to był pomysł Prawa i Sprawiedliwości?
Ale o jakim pomyśle pan?
No o tym, żeby dyskutować o konstytucji. konstytucji, żeby w 2030 zmieniać konstytucję.
Demokracja walcząca nie zabrania, warcząca nie zabrania dyskusji na temat zmian w konstytucji.
No dobrze, ale
dyskutujmy.
Pytanie jest
ja też,
wciąż takie samo.
Pan redaktor, jak poznałem pana redaktora, pan też ma pogląd na temat konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
każdy
prawda?
Każdy z nas ma pogląd jako,
no to
jako pełnoprawna
obywatel. Dyskutujmy na ten temat.
No dobrze, ale pytanie jest takie. Czy Karol Nawrocki podczas swojego inauguracyjnego
możliwości dyskusji na ten temat.
Podczas swojego inauguracyjnego przemówienia, czy Karol Nawrocki, mówiąc o zmianie w konstytucji, reprezentował całe stanowisko Prawa i Sprawiedliwości, czy też mówił, przedstawiał stanowisko Pałacu Prezydenckiego jako nowego ośrodka na prawicy?
Pan prezydent Karol Nawrocki powiedział o tym, że odbędzie się dyskusja na temat zmiany w konstytucji. Tak, my podzielamy ten pogląd, taka dyskusja odbyć się powinna. Tym bardziej, że Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jest łamana przez Donalda Tuska i jego rząd.
Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o zmniejszeniu cen prądu?
To decyzja oczywiście pana prezydenta, natomiast w mojej ocenie ta ustawa jest pułapką zastawioną na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Dlatego, że Kowalski będzie mniej płacił za prąd?
Nie, bo ten projekt, żeby objąć tarczą energetyczną, został zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, ale ten projekt został połączony z przybliżeniem wiatraków do gospodarstw domowych, a więc to jest pułapka.
Ale dlaczego, dlaczego wiatraki tak bardzo budzą niepokój Prawa i Sprawiedliwości?
Dlatego, że powinny być w dalszej odległości od gospodarstw domowych.
A dlaczego pan się boi wiatraków trochę bliżej?
Dlatego, że te wiatraki po pierwsze burzą krajobraz, po drugie mogą mieć negatywny wpływ na ludzi, którzy mieszkają niejako w cieniu wiatraków.
Co do tej drugiej sprawy, to nie ma żadnych badań wiarygodnych, które by to potwierdziły. Panie pośle.
No i trzeci argument polega na tym, że energetyka wiatrowa jest energetyką niepewną. Świadczą o tym blackouty ostatni w Hiszpanii.
To nigdy nie będzie tak, że energetyka wiatrowa będzie będzie główną siłą, jeśli chodzi o energetykę. Zawsze jest elementem dodatkowym. Pan
no to bardzo dobrze.
Wie.
Skoro będzie elementem dodatkowym,
ale chodzi o to, żeby
odgrywała
dużą rolę w tym miksie. I teraz pytanie energetyczne. I teraz pytanie jest, dlaczego nie może odgrywać większej. Dlaczego mamy czerpać większą, płacić więcej, truć się bardziej, jeśli chodzi o energetykę z węgla i z gazu?
Mamy płacić mniej poprzez tarczę energetyczną, a tarcza energetyczna została połączona z
wiatrakami. To jest projekt na stole. To dlaczego tego projektu Karol Nawrocki nie chce
podpisać? Dlatego, że jest pułapką. Jeszcze raz to powtarzam. Trzeba oddzielić wiatraki od tarczy energetycznej. Tarcza energetyczna tak, wiatraki nie.
Jak prezydent będzie zamierza pańskim zdaniem realizować swoje projekty, skoro nie będzie miał większości sejmowej?
Pan prezydent korzysta z prerogatyw zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i przedkłada projekty ustaw, które są dobre dla Polaków.
No ale
które
potem, są dobre ale dla Polaków. Nic z tym nie może zrobić, bo nie ma większości sejmowej. Ustawę przegłosowuje ten, kto ma większość sejmową. Zgadza się pan?
Rzeczywiście. Natomiast ta większość teraz jest, ale może za jakiś czas się zmieni.
Ale to znaczy,
to byłoby dobre dla Polski, bo rząd Donalda Tuska źle rządzi. Nie ma pieniędzy. Znowu, tak jak przed 2015 rokiem. Teraz się okazuje, że nie ma pieniędzy również na obronność, bo kontrakty w sprawie obronności są ograniczane, jeżeli chodzi o zakres sprzętu. Ostatni przykład to czołgi K2, tylko 180 czołgów i to nieprodukowanych w naszym kraju, jak się okazuje. Nabór do polskiego wojska także został ograniczony. Ze względu na to, że nie ma pieniędzy.
A pan się wybiera na defiladę?
Defilada, zachęcam wszystkich do tego, żeby uczestniczyli, jeżeli nie osobiście, to żeby przez media uczestniczyli w defiladzie. Ja jestem dumny z tego, że ten sprzęt, który będzie pokazywany w Warszawie, został zamówiony wtedy, kiedy byłem ministrem obrony narodowej.
Przepraszam, że tak mówię, panie pośle, ale za każdym razem muszę panu zadawać dwukrotnie to samo pytanie, bo tam pan na nie nie odpowiada. Czy pan się wybiera na defiladę, czy nie?
No ale przecież jakie to ma znaczenie, czy ja
jestem,
się wybieram?
Jestem ciekawy, czy pan zobaczy tę defiladę, czy pan stanie obok ministra obrony, czy porozmawiacie na temat sytuacji polskiej armii?
Zapewne nie zostanę zaproszony, żebym stanął obok ministra obrony. Nie mam o to pretensji. Nie jestem ministrem obrony, a więc nie mam o to pretensji. Ale chcę bardzo mocno podkreślić to, że ten sprzęt, który będzie pokazywany w Warszawie, jest warty obejrzenia. Zachęcam wszystkich, żeby obejrzeć. No i z dumą mówię o tym, że ten sprzęt został zamówiony wtedy, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, kiedy byłem ministrem obrony narodowej.
300-tysięczna armia, to jest za dużo. mówią generałowie. W większości
to jest za mała.
Za mała, mówi
Oczywiście,
pan.
Że tak. Co najmniej 300 tysięcy. Jeżeli chcemy cokolwiek znaczyć w Europie, jeżeli chcemy, żeby Polska była bezpieczna, żeby odstraszała agresora, to co najmniej 300 tysięcy żołnierzy powinno liczyć
Wojsko
Polskie.
Ale panie pośle, w gruncie rzeczy chodzi o to, żeby armia była dobrze wyposażona i dobrze wyszkolona. Czy ich będzie 200 tysięcy, czy będzie 300 tysięcy, to nie ma większego znaczenia.
Nie, no ma znaczenie. No, nek Herkules kontra Plures.
Ale to już
czyli
nie te czasy,
nawet
panie ministrze.
Te czasy. Pokazuje to wojna na Ukrainie. Nawet Herkules nie poradzi sobie w przypadku wielu.
Wojna na Ukrainie pokazuje właśnie wręcz odwrotnie, że no można mieć mniejsze siły, można mieć nawet słabsze wyposażenie, ale dysponując chociażby myślą techniczną i determinacją swoich żołnierzy, z wykorzystaniem dronów, można się bardzo długo opierać jednej z najsilniejszych armii świata.
Z tym, że armia ukraińska jest liczna. Ona jest mniej liczna niż rosyjska, no ale jest liczna. Przynajmniej minimum 300 tysięcy żołnierzy, tyle powinno stanowić Wojsko Polskie. A teraz mieliśmy do czynienia z manipulacją w wykonaniu Kosiniaka-Kamysza, który stwierdził, że 500 tysięcy, bo wliczył rezerwę. Rezerwy powinno być milion, przynajmniej milion rezerwy. Manipuluje tymi danymi Kosiniak-Kamysz, co jest dla mnie przejawem jego jakiejś bezradności.
A ile było rezerwy za pana ministerstwa?
Jeżeli chodzi o liczbę rezerwistów, jest to informacja niejawna, więc nie mogę tej informacji...
Ale więcej czy mniej?
Nie mogę tej informacji udzielać. Natomiast ja odbudowywałem Wojsko Polskie po tych stratach, jakie Wojsko Polskie poniosło za czasów rządów pierwszego Tuska, rządów koalicji PO-PSL, kiedy całą dywizję, pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, zlikwidowali.
Panie pośle, porozmawiamy teraz troszkę o sprawach ukraińskich, jeśli pan pozwoli.
Zresztą jeszcze dodatkowa sprawa, że wtedy określili obronę Polski na Wiśle. Określili obronę Polski na Wiśle. Teraz mi zarzuty stawiają za to, że odtajniłem tą haniebną decyzję z 2011 roku
prokurator,
i upubliczniłem, żeby nie wróciły te praktyki.
Prokurator stawia panu bardzo poważne zarzuty. Pan został już przesłuchany w tej sprawie. Kiedy akt oskarżenia?
No, w akt oskarżenia postawiono mi zarzut, wie pan jaki zarzut, że ja miałem korzyść polityczną z tego.
A nie miał pan?
Że
to był czas wyborów przecież.
Ja jestem politykiem, ja służę ludziom. Korzyść to mieli ludzie, mieszkańcy wschodniej Polski, polegającą na tym, że od czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości są bronieni, a za rządów Donalda Tuska byli zostawieni na pastwę Putina.
Kiedy akt oskarżenia w pańskiej sprawie?
No, myślę, że ten gorliwy prokurator, którego postępowanie uważam za nadużycie. Wie pan, on kiedy stawiał mi akty oskarżenia, to okazało się, że on w tym pomieszczeniu eksponował kalendarze takiego stowarzyszenia Lex Super Omnia. To jest takie stowarzyszenie prokuratorów i on sam
jeszcze na ścianie każdy może sobie wieszać, co chce.
Tak, tak, ale w internecie twierdził, że on był prześladowany za rządów Prawa i Sprawiedliwości, a ja byłem ministrem w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Czy uważa pan, panie redaktorze, że on jest bezstronny?
A cała rozmowa Piotra Salacha z Mariuszem Błaszczakiem jest do wysłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Tomasza Weryńskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.